Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest czwartek, 9 lipca, minęła godzina 18. Mam na imię Anna Rembalska i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 9 zgonach osób zakażonych koronawirusem. We wtorek poinformowano o śmierci 6 osób, a wczoraj o 15. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1551. Dziś podano też informację o 262 nowych zakażeniach. We wtorek wykryto 257 zakażeń, a wczoraj 277. W sumie w Polsce stwierdzono prawie 37 tysięcy zakażeń. Prawie 1700 osób jest hospitalizowanych. W gminie Mniszków stwierdzono zakażenie u 6 członków komisji wyborczych i 6 pracowników urzędu gminy. Komisję uzupełniono nowymi osobami, które również poddano badaniom. Były to pierwsze zakażenia stwierdzone w gminie Mniszków. Lokalny sanepid apeluje o 2 tygodnie dyscypliny epidemicznej. Prosimy o 2 tygodnie ostrej dyscypliny sanitarnej. Starajmy się spać osobno, wydzielić sobie naczynia, z których tylko my będziemy korzystać, nosić maseczki i trzymać dystans, najlepiej 3-metrowy. Dodatkowo dezynfekować powierzchnię, wietrzyć pomieszczenia, a po 2 tygodniach będziemy mogli cieszyć się latem i stabilną sytuacją epidemiczną, apelowała Marianna Rożej z opoczyńskiego sanepidu. Zaznaczyła, że taka dyscyplina pomogła powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa w mocno dotkniętej epidemią drzewicy. Naukowcy z Węgier i Austrii odkryli substancję, która może pomóc w walce z koronawirusem. To azelastyna, składnik popularnych leków antyalergicznych. O odkryciu poinformował szef Centrum Badawczego Uniwersytetu w Peczu Ferenc Jakab. Badacze najpierw z pomocą modelowania komputerowego wytypowali azelastynę jako potencjalny lek na COVID-19, a następnie przeprowadzili testy laboratoryjne. W warunkach laboratoryjnych azelastyna znacząco obniżała poziom zakażenia koronawirusem. Teraz będą przeprowadzane badania kliniczne. Jeśli potwierdzają skuteczność leku, będzie można go stosować natychmiast. Na Węgrzech, a także w Polsce preparaty zawierające ten składnik są dostępne bez recepty. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 552 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych wczoraj zmarło prawie 900 osób. W sumie zanotowano tam prawie 135 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Poważna sytuacja jest na Florydzie, gdzie zaczyna brakować miejsc na oddziałach intensywnej terapii. W Brazylii w ciągu ostatniej doby zmarło prawie 1200 osób. W sumie zanotowano 68 tysięcy zgonów. Koronawirusa stwierdzono w ostatnich dniach u prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Polityk powiedział: miałem 38 stopni gorączki, lecz moje płuca są w porządku. Lekarze dali mi hydroksychlorochinę i azytromycynę, antybiotyk, po których poczułem się lepiej. Teraz czuję się dobrze, normalnie. Bolsonaro zapowiedział, że będzie pracował, wykorzystując wideokonferencję. W Meksyku zmarło wczoraj 895 zakażonych osób. Liczba ofiar COVID-19 przekroczyła 32 tysiące. Już za chwilę Idź Pod Prąd, program specjalny Fakty i mity o koronawirusie z udziałem lekarzy i farmaceuty. Polscy posłowie chcą wyrazić sprzeciw wobec łamania autonomii Hongkongu. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały potępiającej narzucenie przez komunistyczne Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, która de facto pozwala na samowolne zachowanie komunistycznych służb bezpieczeństwa na terenie miasta, aresztowanie działaczy prowolnościowych i wywożenie ich do Chin kontynentalnych. W projekcie uchwały zapisano m.in. zachowanie władz chińskich łamiące postanowienia układu chińsko-brytyjskiego poddadzą wątpliwość wiarygodność państwa chińskiego jako partnera na arenie międzynarodowej i wzbudzą uzasadnioną nieufność co do respektowania przez nie także przyszłych potencjalnych zobowiązań. Projekt zgłosiła grupa kilkunastu posłów z różnych partii. Nie ma wśród nich przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wnioskodawców reprezentuje poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Projekt przekazano do pierwszego czytania w Komisji Spraw Zagranicznych. Polski rząd wstrzymuje przyjazd nowego niemieckiego ambasadora. Jak podaje Gazeta Wyborcza, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymuje przyjazd nowego niemieckiego ambasadora do Warszawy. Od maja wiadomo, że to stanowisko ma objąć Arndt Freytag von Loringhoven, jednak ministerstwo zwleka z wydaniem wstępnej zgody na przyjęcie dyplomaty. Loringhoven był wiceszefem niemieckiego wywiadu. Jego ojciec uczestniczył w inwazji na Polskę w 1939 roku, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Służył w kwaterze głównej Hitlera do końca wojny. Według dziennika wydanie zgody wstrzymano po publikacji faktu, który opisał, jak ułaskawiony przez Andrzeja Dudę pedofil molestował swoją córkę. Biuro prasowe ministerstwa przekazało redakcji dziennika, że udzielanie lub odmowa tzw. agreement oraz termin podjęcia tej decyzji jest wyłącznie kompetencją władz polskich i nie wymaga uzasadnienia. Śledztwo w sprawie przecieku podczas matur. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zleciła stołecznej policji śledztwo w sprawie domniemanego przecieku podczas tegorocznych matur. Obecnie trwają przesłuchania. Podejrzenia w tej sprawie pojawiły się, kiedy 2 godziny przed rozpoczęciem matury z języka polskiego w internetowych wyszukiwarkach odnotowano wzrost liczby wyszukań tematów powiązanych z pytaniami maturalnymi. Wyszukiwania pochodziły tylko z terenu Podlasia. Stany Zjednoczone, Australia i Japonia zacieśniają współpracę w zakresie obrony. Szefowie resortów obrony tych trzech krajów spotkali się wczoraj na wideokonferencji, by dyskutować o sposobach zacieśniania współpracy. Kooperacja dotyczyć ma działań na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, a także współpracy na polu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Uczestnicy spotkania za główne źródło zagrożenia w regionie uznali komunistyczne Chiny i Koreę Północną. Poruszyli temat Morza Południowo-Wschodniochińskiego i niebezpiecznych działań Chin w tamtym regionie. Wyrazili też głębokie zaniepokojenie narzuconą Hongkongowi ustawą o bezpieczeństwie narodowym. Chiny to największe długoterminowe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, oświadczył Christopher Wray, szef FBI. Doszliśmy do punktu, w którym FBI wszczyna nowe śledztwo kontrwywiadowcze związane z Chinami co 10 godzin, stwierdził Wray podczas przemówienia dla amerykańskiego think tanku Hudson Institute. Dodał, że FBI prowadzi obecnie 5000 postępowań kontrwywiadowczych i połowa dotyczy aktywności Chin. Działania te obejmują szpiegostwo gospodarcze, kradzież danych i pieniędzy, nielegalne działania polityczne oraz wpływanie na politykę USA za pomocą szantażu i łapówek. Szef FBI podkreślił, że komunistyczne Chiny mają jeden cel – zdetronizowanie USA i uzyskanie za wszelką cenę statusu jedynego supermocarstwa na świecie. Uczniowie z Hongkongu mają zakaz podejmowania działań politycznych. Hongkoński sekretarz do spraw edukacji Kevin Young zapowiedział wczoraj, że szkoły w Hongkongu otrzymają wytyczne, według których uczniowie nie będą mogli podejmować jakichkolwiek działań, których celem jest wyrażanie poglądów politycznych. Young oświadczył, że osoby i grupy, u których motywy celowo wprowadzały w błąd i zachęcały uczniów do wyrażania swojego stanowiska politycznego, dlatego szkoły nie będą mogły pozwalać uczniom na podejmowanie działalności o zabarwieniu politycznym. Zakazano m.in. odtwarzania i śpiewania przez uczniów hymnu protestu w Hongkongu pod tytułem Glory to Hong Kong. 83 tony fałszywego złota w Chinach. Powiązany z komunistyczną armią, chiński biznesmen używał fałszywego złota, by dostać miliardowe kredyty i przejmować inne firmy, donosi portal Caixin. Firma Wuhan Kingol Jewelry przez ostatnie 5 lat wzięła prawie 3 miliardy dolarów kredytów, oferując czyste złoto jako zastaw. Dopiero w ostatnich miesiącach okazało się, że rzekome złoto to w rzeczywistości pozłacana miedź. Za pieniądze z kredytów Kingol przejął m.in. państwową firmę Tri-Ring Group, jednego z największych na świecie producentów części samochodowych, właściciela m.in. Kraśnickiej Fabryki Łożysk Tocznych. Jednak przejęcie nie przyniosło oczekiwanych zysków, ponieważ afery korupcyjne poprzedniego zarządu spowodowały zamrożenie dużej części aktywów. Dlatego też Kingold nie mógł spłacić zaciągniętych długów. Fałszywe złoto odkryto w lutym po tym, jak jeden z parabanków, Dongguan Trust, chciał odzyskać niespłacony dług. Okazało się, że złożone w zastaw sztabki złota w rzeczywistości są tylko pozłacaną miedzią. Po tej informacji kolejny parabank China Minsheng Trust postanowił sprawdzić zastaw i także odkrył zamiast czystego złota pozłacaną miedź. W sumie Kingold zdeponował jako niebezpieczny pożyczek Zabezpieczenie pożyczek 83 tony rzekomego złota to ponad 4% wszystkich chińskich rezerw złota. Dla porównania Polska ma 228 ton rezerw złota. Właściciel firmy Kingold, Jia Jihong, służył w chińskiej komunistycznej armii. Przez jakiś czas zarządzał nawet wojskowymi kopalniami złota. Dzięki silnym koneksjom udawało mu się przez długi czas prowadzić oszukańczy biznes. W czerwcu parabanki złożyły pozew przeciwko Kingold i zażądały pokrycia strat przez firmę, która ubezpieczyła zastaw. Ubezpieczyciel twierdzi jednak, że ubezpieczał zastaw na okoliczność wypadku, katastrofy lub kradzieży, a nie na okoliczność nieistnienia zastawu. Sprawa Kingold to nie pierwszy przypadek fałszowania złota w Chinach. W 2016 roku w prowincjach Shaanxi i Hunan odkryto, że w sztabkach złota użytych jako zestaw pożyczek w wysokości 2,5 miliarda dolarów wtopiony jest wolfram, czyli metal ponad 1000 razy tańszy od złota. Litwa blokuje rosyjską telewizję RT. Na Litwie od dziś obowiązuje zakaz emitowania rosyjskiej telewizji RT, znanej kiedyś jako Russia Today. O zakaz wnioskowało litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wskazując, że szef RT Dmitrij Kisielow jest na liście sankcji Unii Europejskiej z powodu działań propagandowych wspomagających atak Rosji na Ukrainę i okupację Krymu. W zeszłym tygodniu podobny zakaz wydała Łotwa. To już wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego, a teraz zapraszam na program specjalny Fakty i mity o koronawirusie.
Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program specjalny Fakty i mity na temat koronawirusa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach nad chińskim koronawirusem SARS-CoV-2, a także o faktach i mitach i jak się bronić przed koronawirusem. Witam serdecznie Kingę Wodzyńską, farmaceutę.
Dzień dobry.
Małgorzatę Kubickę-Frączek, lekarz medycyny. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Oraz Krzysztofa Książka, anestezjologa, który miał do czynienia z osobami chorymi na COVID-19. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Chciałam zacząć od sytuacji, jaka jest w Polsce. W najbliższą niedzielę, 12 lipca, będzie druga tura wyborów prezydenckich i premier Mateusz Morawiecki powiedział 1 lipca, że trzeba nie bać się już koronawirusa. Trzeba pójść na wybory tłumie 12 lipca. To jest już teraz choroba, można powiedzieć, jak inne. Czekamy tylko na szczepionkę. A szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski dodaje, że pójście na wybory jest bezpieczniejsze niż na zakupy. A starsze i schorowane osoby będą bezpieczniejsze w lokalach wyborczych niż na zakupach. Jak z perspektywy medycznej ocenicie najbliższe wybory prezydenckie i powyższe wypowiedzi? Krzysztof Książek.
Tego rodzaju wypowiedzi na pewno wzbudzają zaufanie wśród osób popierających rząd. Natomiast wydaje mi się, że jednocześnie kreślą pewne fałszywe poczucie bezpieczeństwa, już pomijając fakt, że znaczna część środowiska lekarskiego przynajmniej zdziwiła się lub wręcz oburzyła na tego rodzaju wypowiedzi rządzących. Na pewno osób sporo pójdzie na te wybory i wiadomo, no to są wybory prezydenckie, więc pierwsza, najważniejsza osoba w państwie. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim zachować ostrożność i podstawowe zasady higieny. Czyli byłbym za tym, żeby przed wejściem do lokalu wyborczego jednak ubrać maseczkę, rękawiczki, przebywać w tym lokalu jak najkrócej. I najlepiej by było, żeby było w tym momencie jak najmniej osób.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział ostatnio, że myślę, że oddawanie głosów w tych wyborach jest bezpieczną metodą i to, że w następną niedzielę także będziemy uczestniczyć w drugiej turze, to nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa. Małgorzata Kubicka-Frączek, czy według ciebie pójście na najbliższe wybory to nie jest ryzykowna sytuacja, jak twierdzi wiceminister zdrowia?
Ja myślę, że jest ona równie bezpieczna albo równie ryzykowna jak pojawienie się w jakiejkolwiek dużej grupie ludzi. Czyli jeśli możemy to z czymś porównać, no to równie dobrze jak ze spotkaniem się z kilkudziesięcioma osobami w jakiejkolwiek innej sytuacji. Wiadomo, że w różnych rejonach Polski to niebezpieczeństwo może być różne. Ale tak jak już przeszliśmy tą falę intensywnych zachorowań na Śląsku, zwłaszcza w kopalniach, oczywiście DPS-y to jest drugie takie miejsce, gdzie zarażeń jest sporo. Pojawiają się już w innych miejscach, czyli wszelkie właśnie imprezy typu wesela, typu galerie handlowe. Więc tutaj będzie dokładnie tak samo. Mówienie, że to jest bezpieczne, że w ogóle jakiekolwiek wyjścia są bezpieczne w większej grupie ludzi, jest nieodpowiedzialne, bo z punktu widzenia epidemii szanse na zarażenie się idąc na wybory są i tego świadomość mieć trzeba. Także jak najbardziej, oczywiście no, mam świadomość, że pewnie duża część osób na te wybory pójdzie, ale trzeba zachować naprawdę najwyższą ostrożność, na jaką nas stać. A wypowiedzi czy ministra Szumowskiego, który jako minister zdrowia powinien przede wszystkim skupiać się na informowaniu rzetelnym i myśleniu o tym, jak wyjść z epidemii, a nie jak wspomóc swoją partię w zachęcaniu do wyborów. Zresztą efekty tego, jak podchodzą do tego rządzący, widzimy od maja, bo od czasu pierwszego rzutu takiego wyborów, które miały być 10 maja. Widać, że wcześniej już zaczynało się zbyt wczesne według mnie luzowanie wszelkich obostrzeń, mówienie, że wyjścia są bezpieczne. Także widać, że to, że opuściliśmy tak naprawdę gardę w połowie walki w tej pierwszej fali epidemii, to jest, myślę, że w dużym stopniu kwestia wyborów. I to się dzieje od maja i widać po wykresach, że jeśli chodzi o poziom osób zarażonych i zgonów w Polsce, to nie spada. My nawet nie zeszliśmy z pierwszej fali, gdzie wiele krajów miało już te obniżki notowane zejścia z pierwszej fali.
Według oficjalnych statystyk ponad 36 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce, ponad 1500 ofiar śmiertelnych i mamy informacje z kolejnych krajów, które wracają do obostrzeń jak Izrael, Australia, Serbia czy Austria ze względu na drugą falę, na wzrost liczby zakażonych. Pytanie do Was jeszcze do tych restrykcji. Czy według Was rząd polski dobrze zrobił, że pozwolił między innymi na organizację imprez do 150 osób? Wiemy o przypadkach zakażeń na weselach czy na komuniach. Czy dobrze się stało, że Polacy, no, wolno im więcej od czerwca? Kinga Wodzyńska.
Czy może odpowiem, nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana Morawieckiego o tym, że to właściwie jest już no, taka zwykła choroba, że już właściwie czekamy jedynie na szczepionkę. Ja osobiście uważam tą wypowiedź za szkodliwą. Zauważyłam od pewnego czasu, że w mediach głównego nurtu poznikali konsultanci medyczni, fachowcy, którzy mieli sporo do powiedzenia w tej kwestii. Sama poszukiwałam też wśród znajomych odpowiedzi na pytanie, czy zgadzają się z tym poluzowaniem restrykcji. Oczywiście nie. Padł nawet taki komentarz, że niektórzy wręcz nie wiedzą, skąd tak naprawdę no, pan Morawiecki, mówiąc nawet takie słowa, że nie mamy się już czego bać, czerpie informacje. Ja oczekuję od premiera polskiego rządu, że posługuje się informacjami naukowymi, informacjami istotnie przyczyniającymi się do poprawy funkcjonowania w tej trudnej sytuacji. a nie po prostu powtarzaniem sloganów, które moim zdaniem są szkodliwe i są na potrzeby tylko i wyłącznie polityczne. To mi się nie podoba, a co za tym idzie, to poluzowanie również wszystkich obostrzeń moim zdaniem jest dużo za wcześnie. To są nie tylko moja opinia, lekarzy zakaźników, znajomych farmaceutów, są za wcześnie, poluzowanie w stosunku do maseczek. Nie wiem, dlaczego komuś przeszkadzały w miejscach publicznych maseczki, czy też używanie w miejscach newralgicznych typu sklepy rękawiczek. Także tyle mojego komentarza.
To może od razu podpytam Was o te maseczki. Niektórzy twierdzą, że maseczki nie działają i w zasadzie nie opłaca się ich nosić. Może zostawmy je tylko dla osób oficjalnie zakażonych koronawirusem. Co byście odpowiedzieli na takie stwierdzenie? Krzysztof Książek.
My maseczki nosimy. Uważamy, że maseczki w jakimś stopniu na pewno ograniczają to przemieszczanie się wirusa. Odległość zachowywana między osobami zwiększa dodatkowo również bezpieczeństwo. Oczywiście te maseczki są różne. Są samemu szyte maseczki, które są powiedzmy najmniej skuteczne, są bardziej zaawansowane maseczki FP2, FP3. Są to maseczki, które chronią przed tymi wirusami i my stosowaliśmy maseczki FP3 na przykład u siebie w oddziale pacjentów w bezpośrednim kontakcie z tymi chorymi. Jakoś nikt się nie zaraził. Noszenie tych maseczek wydaje mi się wręcz obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście, jeżeli ktoś jest na powietrzu, na dworze, to ich noszenie jest, można powiedzieć, mało sensowne, ale w pomieszczeniach zamkniętych, takie jak tutaj koleżanka powiedziała, czy sklepach, czy hipermarketach, czy w aptekach, jest, wydaje mi się, bezwzględnie konieczne. I to zniesienie tych obostrzeń też wydaje się, według naszego tutaj środowiska, bo to nie jest tylko moja opinia, za wczesne. Nasz naród jest na pewno zmęczony, ale niestety jest niesubordynowany i pewne rzeczy powinny być dalej utrzymane, moim zdaniem, nie tylko moim.
Z analiz wywiadu wojskowego Izraela wynika, że najłatwiej zarazić się właśnie w pomieszczeniach zamkniętych, w przypadku imprez takie jak wesela, koncerty czy imprezy sportowe, a także spotkania w kościołach. I mamy również badania z Uniwersytetu w Kalifornii, gdzie naukowcy stwierdzili, że właśnie utrzymywanie izolacji społecznej zapobiegło koronawirusowi w 6 krajach w rozprzestrzenianiu się pandemii w USA, w Chinach, w Korei Południowej, we Włoszech, we Francji, Iranie. Szacuje się, że bez ograniczeń przemieszczania się ludzi, interakcji w USA, liczba zakażeń niemal podwoiłaby się o 2 dni w czasie szczytu pandemii od 3 marca do 6 kwietnia. Kinga, do ciebie pytanie. Ty rozmawiałaś ze specjalistami, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi. Co najbardziej zadziwia lekarzy, naukowców w przypadku badania koronawirusa SARS-CoV-2?
Znaczy, wydawałoby się, że ta grupa wirusów jest już dość dobrze poznana, ponieważ można spojrzeć do systematyki. No to badanie koronawirusów gdzieś już w latach 60. się zaczęło, ale w 2019 roku pod koniec wiemy, że wyizolowano wirusa dość dużego, specyficznego. No i był to już oczywiście ten właściwy koronawirus, z którym teraz walczymy. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę wpływa na, co przeraża wręcz naukowców i specjalistów, to, że wirus tak szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. Mamy do czynienia z wirusem, który już wiemy, że jest wirusem dużym, który no w porównaniu na przykład z wirusem HIV jest dużo większy. Jest to wirus ciężki, jest to wirus, który ma szereg wypustek na swojej powierzchni, które opadają. No i właśnie tutaj chodzi szczególnie o białko S, które niestety ulega bardzo łatwej mutacji, jak już przynajmniej przegląd kilku publikacji tego dokonał, że pojawiają się właśnie problemy ze stworzeniem leku, który będzie przede wszystkim specyficzny przeciwko temu wirusowi, no a także problem będzie sprawiało wynalezienie szczepionki, która będzie skuteczna, która będzie w jakiś sposób broniła dostępu do organizmów ludzkich w tak bardzo zmasowany sposób.
Krzysztof Książek, ty miałeś do czynienia z osobami chorymi na koronawirusa. Co z praktyki lekarskiej ciebie osobiście zadziwiło?
Tak, rzeczywiście miałem z wieloma pacjentami kontakt, którzy chorowali na koronawirusa, włącznie z moimi kolegami ze szpitala. O ironio, część z nich nie wierzyła i lekceważyła koronawirusa. Jeden ordynator interny znalazł się u nas, całe szczęście respiratorem, ale niewiele brakowało. Drugi chirurg chorował przez 1,5 miesiąca. Męczył się z tym bardzo. Niedawno się widziałem z nim, powiedział, że główną jego dolegliwością było uczucie takiego ciężaru w klatce piersiowej, trudność ze złapaniem oddechu i taki lęk. Podobnie było wśród kardiologów moich znajomych, którzy też tam przechorowali. To był właśnie ten okres, gdzie zamknięto nam 3 oddziały i Koszalin był znany w Polsce. No w tej chwili pracujemy teoretycznie na czystych pacjentach, ponieważ raz, że mamy aparat już od połowy czerwca, który dzięki temu możemy po kilku godzinach mieć wynik danego chorego i potencjalnego, a dwa, że no każdy pacjent, który do nas w tej chwili trafia, czy na ostro, czy do planowych zabiegów, ma wcześniej wykonywany test. Są miejsca, które są odizolowane, i to nie tylko na oddziale zakaźnym, ale na większości oddziałów, łącznie z interną i zabiegowymi, gdzie każdy pacjent, który jest zakażony i trafia pilnie do szpitala, przebywa do momentu tego wykonania wyniku. Później trafia na docelowy oddział. No widać, że część osób niestety w naszym społeczeństwie dalej sobie lekceważy ten problem. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wydaje się, jest to trochę nierozsądne. Wprawdzie ten wirus widać, że mutuje i jak gdyby obserwujemy mniej ciężkich przypadków chorych, ale zdolność do zakażeń jest jednak dość spora.
Wspomniałeś o mutacjach koronawirusa. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Z jaką odmianą koronawirusa SARS-CoV-2 mamy do czynienia w Polsce?
W Polsce, z tego co mnie wiadomo, to jest ta odmiana tam B określana. Mógłbym powiedzieć tylko jedną rzecz, taką ciekawą, która niedawno właśnie ukazała się, nawet chyba dzisiaj jeszcze była wzmianka na ten temat, odnośnie wirusów, które są badane przez w zasadzie około 50 krajów w jednym wielkim konsorcjum, które doprowadziło do tego, że mamy podparcie genetyczne, jeśli chodzi o ciężkość przebiegów tych zakażeń. Istnieje pewna zależność na pewno między zmiennością genetyczną niektórych genów. Tutaj chodzi głównie o geny znajdujące się na krótkim ramieniu chromosomów trzeciego ludzkiego, a w tym, że część osób, u których ta zmienność występuje, niestety rokuje źle, to znaczy przebieg tej infekcji na pewno jest cięższy i z reguły kończący się śmiercią.
Były to międzynarodowe badania z udziałem polskiej uczonej dr Karoliny Chwiałkowskiej. Na pewno ten temat będzie eksplorowany. To, co na pewno wiemy, że zarażenie koronawirusem wywołuje wiele różnych objawów. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, jakie układy z tego, co już wiemy, atakuje koronawirus?
O koronawirusie wiemy już całkiem sporo, jeśli chodzi o jego zakaźność. To wiemy, że przede wszystkim jest wirusem bardzo zakaźnym. I tutaj jeszcze może na chwileczkę wrócę do tych maseczek. Niezależnie od tego, co sobie myślimy, to wystarczy zobaczyć te kraje, które wprowadzały na jakimś etapie dystans społeczny i noszenie maseczek, i jaki to dawało efekt i kiedy to zluzowały. Jaki dochodziło z reguły do drugiej fali infekcji. Także ma to znaczenie, a uważam, że koszt noszenia tej maseczki przez człowieka naprawdę nie jest duży. Ja z własnego doświadczenia wiem, że dopiero kiedy zaczęłam nosić maseczkę nawet w sklepie, zorientowałam się, jak często miałam nawyk dotykania na przykład palcami twarzy. Także to jednak blokuje, nawet jeśli będziemy się zastanawiali, a naprawdę uważam, że nie ma sensu się zastanawiać, czy przez takie otwory, czy przez inne, czy przenika po ilu minutach. Po prostu z zwykłych obserwacji wynika, że ta maseczka jednak podstawową ochroną jest. W związku z tym, gdziekolwiek, gdzie jesteśmy w kontakcie z dużą grupą ludzi, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, po prostu te maseczki należy nosić. W tej chwili, na pewno kiedy cały czas jesteśmy na praktycznie tej szczycie pierwszej fali, jeśli chodzi o Polskę, nie ma absolutnie żadnych wskazań medycznych do tego, żeby luzować obostrzenia i według mnie naprawdę nie potrafię znaleźć innego argumentu na to, co mówią nasi politycy, poza wskazaniami dotyczącymi wyborów, bo to na pewno nie są zalecenia medyczne. Natomiast jeśli chodzi o same objawy samego wirusa, wiemy, że no najbardziej powszechną drogą zakażenia jest droga kropelkowa. Jest jeszcze droga przez kontakt, droga także fekalno-oralna, no ale większość to jest droga kropelkowa. Wirus wnika do naszych komórek przez receptor ACE2, to jest receptor konwertazy angiotensyny. Znajduje on się w nabłonku oddechowym i rzeczywiście jak wszystkie koronawirusy, a nawet jak wiele innych wirusów, nie tylko korona, atakuje on przede wszystkim układ oddechowy i objawy COVID głównie, ale nie przede wszystkim dotyczą układu oddechowego. Natomiast atakuje również serce, wątrobę, nerki. Były doniesienia dotyczące narządów rozrodczych. Także naprawdę ta choroba jest jakby wielonarządowa. Nawet z tego, co w tej chwili wiemy o samych objawach COVID, są one bardzo różne i rzeczywiście w tych umiarkowanych czy cięższych postaciach do tej pory bardzo zaskakuje naukowców. Także to nie jest kwestia tylko przechorowania infekcji. Czasami dochodzi do powikłań, które zostaną z nami. Także dotyczy to nie tylko zresztą układu oddechowego, nie tylko na przykład włóknienia płuc, ale również objawów takich jak udary mózgu, objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zawały. Także naprawdę bardzo, bardzo poważne, a mówiłam tylko o umiarkowanych, nie wspominam w ogóle o przypadkach ciężkich, przypadkach krytycznych, bo wtedy dołącza się bardzo dużo rzeczy, to łącznie z sepsami, zakażeniami wielonarządowymi. I chciałam też zwrócić uwagę, że oczywiście w większości są to osoby starsze, ale to nie jest tylko ta grupa. Chorują ludzie w różnym wieku, chorują dzieci i tak, owszem, również u dzieci zdarzają się przypadki poważne, przypadki krytyczne, zdarzają się również wśród młodzieży i to takiej, która nie ma chorób współistniejących na przykład. Także zbyt duża nonszalancja jest naprawdę bardzo niedobrym podejściem, dlatego że ja wiem, że statystyka, patrzymy sobie, co to jest te 1500 zgonów, ale jakbyśmy pomyśleli, że to może jest pani Basia sąsiadka albo Tomek, nasz siostrzeniec, to już się inaczej o tym myśli, a nie ma gwarancji, że jeśli się zarazimy, to będziemy mieli to szczęście przejść to bezobjawowo czy łagodnie. Bo naukowcy nie zawsze wiedzą, dlaczego akurat niektóre osoby wchodzą w ciężki COVID, a niektóre nie. Owszem, pewne spostrzeżenia statystyczne, że częściej ciężki COVID mają osoby, które mają choroby współistniejące, jest prawdą. Ale te choroby współistniejące to jest, zwróćcie uwagę, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby serca, przewlekłe choroby płuc, także rzeczy, które wcale nie są rzadkie, to są dość często występujące w populacji polskiej choroby przewlekłe. Także to dotyczy, na pewno każdy w rodzinie znajdzie osobę, która te choroby współistniejące ma.
Bardzo dziękuję Ci, Gosiu, za tę wypowiedź. Oboliłaś kilka mitów, między innymi ten, że dzieci nie chorują na koronawirusa, a także ten mit, że pandemia w Polsce wygasa. Widzimy, że wciąż jesteśmy w szczycie tej pierwszej fali pandemii koronawirusa. Wystarczy spojrzeć na wykresy, a liczby mówią same za siebie. Na chwilę chciałam skupić się jeszcze na objawach. Kinga, jakbyś mogła powiedzieć naszym widzom, czy wiadomo coś nowego w kwestii objawów koronawirusa?
Czy może powiem najpierw, co już na pewno wiadomo, to, że ten wirus po wniknięciu do organizmu, czyli ten czas transmisji, czas zero, później następuje czas inkubacji, on się namnaża w górnych drogach oddechowych, no a później atakuje resztę organizmu. I od 2 do 14 dnia możemy się spodziewać faktycznie tych pierwszych objawów. One mogą być bardzo klasyczne, tak jak przy przeziębieniu, bóle głowy, gorączka, kaszel suchy może się pojawić, niekiedy może dojść do krwioplucia w bardziej poważnych przypadkach. I często to jest właśnie mylone z takimi jakimiś tam klasycznymi przeziębieniami, czasami niektórzy pomijają, bo być może mylą ze zwykłą grypą, a być może jest to osoba, która po prostu nie wierzy w koronawirusa. Ale takie objawy są i jeszcze zaobserwowano dodatkową grupę objawów, która wiem, że na pewno występuje, bo potwierdzili to też lekarze zakaźnicy, moi znajomi, to jest wysypka skórna, która najczęściej pojawiała się we fragmentach dystalnych ciała, na kostkach, na palcach, na stopach od wewnątrz, na podeszwach, na wewnętrznej stronie dłoni. To była pęcherzykowata, podcięgnięta, czerwona wysypka. Ona faktycznie została zaobserwowana. Póki co z Polski mamy tylko takie obserwacyjne jakieś wyniki. Faktycznie się potwierdziły z doniesieniami, już gotowymi artykułami z dużych czasopism z Hiszpanii, z Francji i z Włoch oczywiście. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym powiedzieć, bo skoro mówimy o objawach, to należy również powiedzieć o tym, że sklasyfikowana jest duża grupa tak zwanych bezobjawowców i jest ich około 80%. I to ktoś sobie pomyśli, że to przynosi ulgę, bo przecież ta choroba może przejść łagodnie bezobjawowo. Z doniesień, z literatury już, która funkcjonuje i jest dostępna, można się dowiedzieć, że bezobjawowi po pierwsze też zarażają, stanowią duże zagrożenie dla wszystkich tych grup podwyższonego ryzyka, o których mówiła doktor Gosia. Ale to nie wszystko, dlatego że jak się okazuje, wirus ten działa wielonarządowo, może niszczyć wiele układów i może spowodować powikłania późne, które jak się okazuje są bardzo istotne u bezobjawowców i to jest przypadek z moich okolic akurat, gdzie kobieta w styczniu była przebadana, miała badaną klatkę piersiową, było wszystko w porządku, tam niestety się zaraziła koronawirusem. Przeszła to bezobjawowo, a następnie okazało się, ponieważ miała dolegliwości z klatki piersiowej, została przebadana, badanie radiologiczne wykazało ogromne zniszczenie płuc. Aktualnie leczy się już na onkologii, na Ursynowie. Więc bezobjawowcy, to nie znaczy, że nie dotyczy ich wirus, zarażają, a mogą niestety później być dotknięci tymi powikłaniami, które się dużo, dużo później pojawiają.
Czyli kolejny mit jest obalony, bezobjawiowy i również mogą zarażać. I tak jak Kinga wspomniałaś, te powikłania mogą być równie niebezpiecznie. Może przejdziemy teraz do powikłań COVID-u.
Jeśli jeszcze mogę Kornelio, a propos osób bezobjawowych, których jest bardzo dużo, jak już wspomniała Kinga, zarażają, czyli tak naprawdę no zwróćmy uwagę, jak niebezpieczny jest to wirus, bo fałszywe poczucie bezpieczeństwa no, jest powszechne. Nikt, kto kontaktuje się z osobą wyglądającą na zdrową, nie podejrzewa, że może się zarazić koronawirusem. Natomiast chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o tych osobach bezobjawowych, bo wspominał o nich profesor Dellinger, to jest pracownik oddziału intensywnej terapii w Cooper University, i on mówił, że również u niektórych osób bezobjawowych przy robieniu tomografii komputerowej wychodziły pewne zmiany, także można mieć niewielkie zmiany w płucach mimo braku objawów. Zwrócił on jeszcze uwagę na inną rzecz, mianowicie stwierdził, że były dwa rodzaje tych pacjentów ciężkich. Jeden z nich to jest taki typowy, który mniej więcej znamy z prasy, na przykład wszyscy widzowie, że są właśnie masywne zmiany w tomografii komputerowej, obustronne zapalenie płuc. Natomiast drugi był taki, gdzie zmiany w tomografii komputerowej płuc były skąpe albo w ogóle ich nie było, natomiast mieli bardzo duże niedotlenienie, bardzo małe wysycenie tlenem krwi. I tam stwierdzono właśnie, że jest bardzo wysoki komponenta zakrzepowa u tych osób, czyli nie tylko bardzo intensywny stan zapalny, taki jaki jest właśnie w ciężkich COVID, ale dodatkowo jest zmiany zakrzepowe. One dotyczyły zarówno większych naczyń, jak i mikrozakrzepy. Stąd były właśnie kwestie takie wzrostu troponiny, czyli podejrzenia zawałów, były kwestie neurologiczne, objawów różnych neurologicznych. Między innymi podejrzewa się, że tego typu mikrozakrzepy powodują zaburzenia węchu i smaku, które też są jednym z objawów COVID. Ponadto, jeśli chodzi o te zmiany zatorowo-zakrzepowe, to nie chodzi o takie, które występują powiedzmy w okresie terminalnym, tylko one występowały znacznie wcześniej, także ta choroba jest naprawdę wielonarządowa i może być przewlekła. To jest dodatkowe jakby takie niebezpieczeństwo związane z tą chorobą.
Bardzo dziękuję, proszę bardzo, Krzysztof Książek.
Bo w jak różny sposób mogą przechodzić osoby, nawet w rodzinie, tą chorobę, to widać było właśnie na przykładzie naszego pacjenta. Jego żona, która pracuje jako pielęgniarka, przeszła tę chorobę w bardzo łagodny sposób. Trochę miała temperaturę podwyższoną, trochę tam kasłała, miała niewielkie zmiany w tomografii komputerowej, natomiast jej mąż przechorował bardzo ciężko. Leżał u nas ponad 3 tygodnie w oddziale intensywnej terapii. Stosowaliśmy tam różne techniki, głównie wentylacji, bo mamy bardzo zaawansowane respiratory. I właśnie z dializoterapią, no ogromna, ogromna praca, której niewiele brakowało, czy ten człowiek by zmarł. Udało się go jakoś uratować, natomiast jakie będą następstwa u niego, to trudno powiedzieć. Dodam tylko, że to był WF-ista, sportowiec, zdrowy, prowadzący tak zwany zdrowy tryb życia, na nic nie chorujący. Tak widać, że rzeczywiście bardzo różny sposób te zachorowania miały miejsce i mają dalej miejsce.
Ja jeszcze może powiem, bo czasami przykłady dobrze działają, może lepiej niż takie badania naukowe. Informacja o znajomej lekarce z Radomia, która zaraziła się w szpitalu, przechorowała bardzo łagodnie, miała dosłownie objawy przeziębieniowe, nawet jakichś takich zapaleń o skrzelinie. Zaraziła męża. Mąż 10 dni na oddziale intensywnej terapii. Panika tej lekarki, która powiedziała, że ona już do szpitala nie wraca. Na szczęście z tego wyszedł. Przez 2 miesiące miał tam chyba 2-krotnie czy 3-krotnie zrobioną spirometrię. To to było 40% normy. Dla zdrowego wcześniej człowieka bez żadnych chorób towarzyszących. Męczył się przy wejściu na drugie piętro po prostu. Nie wiem dokładnie, jak jest w tej chwili, tam słyszałam, że troszeczkę ta wydolność fizyczna mu się poprawia, no ale jeśli teraz mu się poprawia, to to jest kwestia 3 miesięcy od choroby.
Jeszcze, jeśli mogę.
Proszę bardzo.
Jedną rzecz przypomniała mi doktor Gosia o ważnej sytuacji, też o młodym człowieku, o którym wiem, że był na kwarantannie. To człowiek 20-paroletni i nie wykazywał ciężkich objawów, mógł odbywać leczenie w domu. Był monitorowany jedynie telefonicznie i w ciągu doby jego sytuacja diametralnie się zmieniła. Był bezobjawowy, był tylko objęty kwarantanną, a w ciągu kilku godzin doznał zjawiska burzy cytokinowej. Już wiadomo, że to była bardzo gwałtowna odpowiedź układu immunologicznego. No i niestety jego rokowania nadal są średnie. Mimo, że prawdopodobnie wyjdzie z tego, ale występuje zjawisko gwałtownej odpowiedzi układu immunologicznego, która może być bardzo niebezpieczna, wręcz zagrażająca bezpośrednio życiu.
Dziękuję za te przykłady. Rzeczywiście one bardziej przemawiają do wyobraźni. Mnie poruszył przypadek 5-latki ze Stanów Zjednoczonych, która nie opuszczała swojego domu w Detroit, nie miała kontaktu z osobami spoza rodziny, mimo wszystko zaraziła się koronawirusem, a pierwszą niepokojącą oznaką był ból głowy. Lekarze odkryli u niej rzadką postać zapalenia opon mózgowych i uznali to za powikłanie COVID-19. Po 2 tygodniach walki niestety dziewczynka zmarła, także mam nadzieję, że te przykłady nauczą nas takiej pokory i wielkiej ostrożności, jeśli mówimy o koronawirusie SARS-CoV-2. Pytanie do Was o powikłania COVID-u u dzieci, bo o tym niewiele się mówi. Kinga Wodzyńska.
O powikłaniach u dzieci wiadomo, że już są. Wcześniej myślano, że grupą ryzyka są osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi, ale tak nie jest. Z doniesień z naszych szpitali dowiedziałam się, że na pewno już do grupy ryzyka włączone są dzieci poniżej 4 roku życia, że występuje u nich wielonarządowy stan zapalny, który przypomina chorobę Kawasaki, a może skończyć się sepsą. Stąd dzieci są również narażone. Dzieci przede wszystkim, jeżeli przechodzą bezobjawowo, również mogą być źródłem zakażenia.
Bardzo dziękuję. Krzysztof, Małgorzata, czy chcielibyście coś dodać w tym obszarze?
Ja może dodam, jeśli chodzi o ten wielonarządowy stan zapalny u dzieci, bo on rzeczywiście jest obserwowany, można powiedzieć, nadzwyczaj często jako, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to jest bezpośrednio wywołane COVID, czy to jest jakiś skutek odległy. Natomiast z badań w Bergamo na przykład stwierdzono tam, że przez ostatnie 5 lat było 19 przypadków wśród dzieci choroby Kawasakiego, z czego 10 przypadków, czyli więcej niż 50%, to były wtedy 2 miesiące obecności epidemii. A zatem korelacja między tą chorobą albo przypominającą chorobę Kawasakiego objawami związanymi z COVID u dzieci, to są małe dzieci. Rzeczywiście, tak jak Kinga mówi, że generalnie raczej nie mówimy o dzieciach, powiedzmy, nastoletnich, tylko to są dzieci poniżej 5 roku życia często. Te objawy są wyraźnie bardzo często w tej grupie dzieci.
Bardzo
także
dziękuję.
Tak samo wstrząs toksyczny. Często, powiem tak, były przypadki, że kończyło się to śmiercią, aczkolwiek najczęściej z tych objawów choroby Kawasakiego, może jeszcze powiem, bo to jest tak najczęściej, są zmiany skórne, są powiększone węzły chłonne, taki malionowy język, zapalenie śluzówek, zapalenie czerwieni wargowej, także dość takie wyraźne te objawy choroby u dzieci. Większość z tego wychodzi, no ale zdarzają się też zgony właśnie wśród małych dzieci. Ostatnio też są doniesienia, że kobiety w ciąży są bardziej narażone na infekcję COVID, ale też na trochę cięższy przebieg, gdyby ten COVID przeszł.
Warto to zestawić z działaniami rządu PiS. Otwarto żłobki, wiemy o zarażeniach właśnie w żłobkach i premier Morawiecki już zapowiedział, że od września uczniowie na pewno wrócą do szkół. A tutaj mamy wyniki badań, analizy, że koronawirus również dotyka dzieci. Pytanie do Was, co wiemy na temat leku na COVID-19? Kinga Wodzyńska.
Właśnie sprawa jest skomplikowana, bo tutaj już pan doktor wcześniej mówił o tym, że występują mutacje i one są ważnym wrogiem, jeżeli chodzi o stworzenie leku specyficznego i konkretnie przeciw temu wirusowi. Tutaj chodzi przede wszystkim o to białko glikoproteinę S, które występuje na powierzchni wirusa, które odpowiada za przyczepianie się do receptorów już w komórkach żywiciela, do komórki żywiciela. I tutaj mamy właściwie problem i wieczną walkę z wiatrakami, dlatego że wirus mutuje. Wiemy już, że mamy 3 odmiany przynajmniej, tworzą się podtypy i nowe mutacje. I tak jak z chyba wszystkimi, jeśli chodzi o wirusy lekami, jest cały czas problem. Dlatego, że badania na przykład in vitro mogą być bardzo obiecujące. Badania in vivo zawsze później przynoszą otrzeźwienie, że to nie do końca jest tak dobrze. A później, jeżeli chodzi o pracę już w realu z lekami, o dystrybucję leków i korzystanie z nich, okazuje się, że wirusy mają takie specyficzne zachowanie, że te mutacje powodują, że tak naprawdę wirus bardzo łatwo się uodparnia na działanie tych leków. Mogę podać to na przykład z mojej praktyki zawodowej, że bardzo rozpowszechniony wirus opryszczki ma oczywiście tam wiele leków, jest w aptece przeciwko niemu. I pacjenci, którzy przechodzą po taki lek, po zastosowaniu przy pierwszej kuracji są oczywiście bardzo zadowoleni. Natomiast kiedy wirus opryszczki się powtórzy i wracają po kolejną porcję leku, przychodzą raczej z zażaleniami, że tak naprawdę nie zadziałało. I obawiam się, że w przypadku tego wirusa może być to niestety to samo, dlatego że bardzo silnie niestety mutuje. I tak naprawdę zastosowanie wszystkich leków, które mamy, czy na oddziałach, czy też stosujemy zachowawczo, ja usłyszałam wręcz stwierdzenie, że ma charakter eksperymentalny. Opieramy się troszeczkę na takich domniemaniach, może po prostu w tym przypadku zadziała. Wiem, że w przypadku takiego topowego leku, który jest stosowany, Remdesivir, już pojawiło się wiele zastrzeżeń, dlatego że powoduje powikłania na przykład sercowe. Także jeżeli chodzi o szczepionkę, tutaj również w tym względzie jest to bardzo ciężka walka, dlatego jak mówiłam, że oprócz tego, że musimy znaleźć punkt uchwytu do stworzenia szczepionki, to musimy również pamiętać, że ten wirus mutuje i niestety będzie ciężko stworzyć czy szczepionkę specyficzną, czy lek specyficzny, aby można było go konkretnie wymierzyć przeciwko temu wirusowi.
Bardzo dziękuję za tę analizę. Krzysztof Książek, do Ciebie pytanie. Słyszy się takie opinie, że po co izolować się przed koronawirusem, po co nosić maseczki, lepiej po prostu go przechorować i się uodpornić. Co byś odpowiedział na takie zdanie?
Ryzykowna opinia. Podstawową zasadą leczenia z chorób zakaźnych jest izolacja. To wszyscy powtarzają i wszyscy o tym wiedzą, więc izolacja społeczna, izolacja w postaci maseczek, przestrzeni między chorymi, no jest podstawową zasadą bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że bądźmy ostrożni pod tym względem i zachowujmy podstawowe zasady. bezpieczeństwa.
Chciałam wspomnieć,
mogę jeszcze
proszę bardzo.
Dodać, możemy obserwować, bo po prostu trzymajmy się faktów dotyczących epidemii. Wystarczy popatrzeć na kraje. Znamy co najmniej dwa kraje, przynajmniej takie, które teraz mi przychodzą do głowy, które właśnie poszły na odporność stadną, na zasadzie nie stosujmy izolacji, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych, i niech się zarażą, będzie fajnie. No i pierwszym z tych krajów jest są wyspy, czyli Wielka Brytania, która się już z tego wycofała. I drugim jest Szwecja, nie jestem pewna, ale chyba też są albo na etapie wycofywania się z tego pomysłu, albo na pewno jest duży nacisk społeczny, żeby politycy ponieśli naprawdę poważne konsekwencje swoich decyzji. Gdybyśmy szli na coś takiego, to musimy się liczyć z tym, że spora część społeczeństwa może umrzeć. Nawet jeśli tak jak w tej chwili patrzymy, to jest parę procent, no to jeśli chodzi o Polaków, z powiedzmy ile nas jest, 35 milionów, to policzmy sobie parę procent. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby 400 tysięcy osób na przykład, czy milion osób zmarło? Bo taki jest koszt tego typu zabawy. Także tak jak powiedział Krzysztof, od wieków nie wymyślono lepszych sposobów niż izolacja, dezynfekcja, trzymanie dystansu społecznego, izolowanie szybkie, wykrywanie szybkie zarażonych i ich izolowanie. Także tego nie przeskoczymy, zwłaszcza że, i tutaj chciałam podkreślić kolejny fakt, na razie leku na COVID nie ma. Można sobie słuchać oczywiście różnych marzeń, nadziei i tak dalej. Oczywiście te badania, toczy się tysiące badań nad różnymi lekami i przeciwwirusowymi i innymi, ale to są ciągle badania naukowe. Większość z nich, tak jak Kinga wspominała, to są, dzieją się tylko na razie in vitro, czyli naprawdę to nie jest żadne przełożenie na to, co się dzieje in vivo potem. Na razie tych badań w fazie klinicznej jest bardzo skąpa ilość. Także trzymajmy się właśnie faktów. Nie ma leku, nie ma też szczepionki. Jeśli chodzi o szczepionkę, doniesienia na przykład ze Stanów były, że ta szczepionka była przygotowywana właśnie przeciwko, znaczy wyekstrahowane było to białko fuzyjne S wirusa. Jeśli ono zmutuje, cała ta szczepionka na nic. Ponadto tam są różne fazy przygotowywania tej szczepionki. Sama faza kliniczna trwa kilkanaście miesięcy, więc nie mamy co liczyć na to, że szybko się szczepionka, jeśli ma być dobra, że ona się szybko pojawi, a od pojawienia się i sprawdzenia, że rzeczywiście działa, do wyprodukowania milionów czy jeszcze więcej tej szczepionki, to jest kolejny czas, także nie ma co liczyć. W międzyczasie wiemy, i to też jest fakt, wirus, koronawirus mutuje. To było jedno z takich pierwszych pytań jeszcze w marcu, jakie stawiali sobie naukowcy, bo było wiadomo, że generalnie wirusy mutują. To nie jest tak jak z bakteriami, gdzie szczepionka przeciwko jakiejś bakteryjnej chorobie zakaźnej z reguły jest dłuższy czas skuteczna. Jeśli chodzi o wirusy, mamy idealny przykład na szczepionkę przeciw grypie, gdzie co roku trzeba tak naprawdę stosować kolejną szczepionkę, która ruletka, zadziała, nie zadziała, no bo skąd można wiedzieć rok wcześniej, czy ta szczepionka, którą się przygotuje, będzie dobra na wirus, który jest. I jeszcze chciałam podkreślić jedną rzecz, jeśli chodzi o szczepionki, mianowicie pomijając już kwestię zasadności szczepienia osób z dobrą odpornością na grypę, ale jest sezonowość, jeśli chodzi o grypę, czyli jeśli nawet byśmy z poprzedniego sezonu przebadali ten wirus, mamy okres tak jak teraz, kiedy właściwie grypy nie rozpoznajemy. Więc być może, że ta, która się pojawi gdzieś tam w październiku, to jeszcze jakoś będzie się miała do tej szczepionki. Natomiast jeśli chodzi o COVID, to były ogromne nadzieje, że tak naprawdę COVID zgaśnie latem, ale widzimy po wielu krajach, również po krajach, które miały już spadek i w tej chwili startują niestety druga fala z powodu zbyt szybkiego zluzowania obostrzeń, że COVID to nie dotyczy. Także nie ma co liczyć na to, że szybko będziemy mieli do czynienia ze skuteczną szczepionką, tak samo ze skutecznym i druga bardzo ważna rzecz, bezpiecznym lekiem na COVID. Owszem, Remdesivir jest już w fazie bardzo zaawansowanej, ale ma swoje skutki uboczne, tak samo jak zresztą był taki zestaw mocniej stosowany może w Stanach Zjednoczonych przy cięższych postaciach COVID, to było połączenie azytromycyny z lekiem przeciwmalarycznym, z chlorochiną. No i okazało się, że tak samo na początku wielki hura optymizm, że w ogóle wyleczy się każdy COVID i się okazało, że wcale nieprawda. Poza tym skutki uboczne akurat chlorochiny okazały się dyskwalifikujące w bardzo sporej ilości pacjentów, dlatego że tak samo ma działanie kardiotoksyczne, a około 20% pacjentów z COVID ma jakieś powikłania sercowe. Czyli jesteśmy w sytuacji patowej, więc może właśnie dlatego przez rozsądek warto zachować dystans społeczny, warto mieć tą maseczkę, jak jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach z dużą ilością osób. Warto się zastanowić, czy naprawdę musimy uczestniczyć w weselach wtedy, kiedy jeszcze ewidentnie jesteśmy na, jak mówię, na tym poziomie wzrostu i trzymania się tej pierwszej fali. Także to jest ryzykowne zachowanie.
Jeszcze jeżeli ja mogę dodać, Gosia powiedziała bardzo ważną rzecz o kwestii bezpieczeństwa, co jest fundamentalne, jeżeli chodzi o leki stosowane w terapiach COVID. Dlatego, że już wiemy, że ten wirus działa wielokierunkowo, wiele układów, wiele narządów uszkadza. Powoduje pogorszenie funkcji nerek i powoduje pogorszenie funkcji wątroby. Z mojego punktu widzenia jako farmaceuta interesuje mnie metabolizm leku. To są dwa krytyczne punkty, dlatego że w wątrobie dochodzi do detoksykacji i procesów metabolicznych, natomiast nerki eliminują lek. I jeżeli teraz zaryzykujemy lek, który po prostu będzie toksyczny, no to w tym momencie odpada nam eliminacja, czyli nerki i uszkadza nam narząd dodatkowo, który detoksykuje, czyli wątrobę. Czyli zamykamy się w błędnym kole, dlatego że podając kolejne dawki leku, my po prostu jeszcze dokładamy kolejne powikłanie temu pacjentowi, który już i tak z powodu wirusa cierpi. Dlatego tak bardzo jest istotne, fundamentalne jest po prostu bez emocji no poczekanie na ten lek, niech on będzie porządnie przebadany, niech on będzie bezpieczny. Na pewno nie należy stosować leków jakichś na zaś. Wiem, że o chlorochinie też gdzieś tam padły opinie, że powinna być ona stosowana profilaktycznie. Absolutnie nie ma w ogóle takiego przełożenia, że chlorochina czy hydroksychlorochina mają jakiekolwiek zapobiegawcze działanie. Tak samo środki przeciwko HIV, tak samo interferon, a nawet wiem, że na kilku szpitalach w Warszawie wstrzymano się od stosowania bardzo popularnego ibuprofenu, bo się okazało, że niestety potęgują się działania uboczne. I ważne jest, jeżeli chodzi o podanie leku, żeby nie brać samemu, brać po konsultacji z lekarzem, a w oddziałach szpitalnych wiem, że jeżeli chodzi o Remdesivir, ważny jest ten timing, czas podania, kiedy wirus się namnaża, a nie w momencie, kiedy już zdążył uszkodzić narządy.
Czyli podsumowując, nie ma do tej pory bezpiecznego leku na COVID-19, nie ma szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i pandemia wcale nie stopuje. Także bardzo ważne przesłanie, podawajcie dalej ten program. Jeszcze pytanie takie z pogranicza polityki. Wiemy, że część polityków twierdzi, że COVID-19 to ściema, że to jest kampania, manipulacja, żeby ograniczyć naszą wolność. Tak twierdził prezydent Brazylii Bolsonaro, który uważał, że COVID-19 to zwykła grypa. Dlaczego tacy poważni ludzie trzymają się takich teorii, pomimo tych faktów, które już znamy? Krzysztof Książek.
Ja myślę, że wynikało to przede wszystkim z niewiedzy. To jest nowa choroba, nowy wirus, bardzo niebezpieczny. Premier Wielkiej Brytanii też to zlekceważył. niestety obyło się, nie obyło się bez pobytu na intensywnej terapii. Całe szczęście, że nie musiał być podłączany do respiratora i nie miał aż tak eskalowanej terapii, że przechorował to w łagodniejszy sposób. Niestety dopiero osoby, które dotyka to schorzenie, zdają sobie sprawę z tego, jak bagatelizowały sytuację.
Dzisiaj już wiemy, że...
Myślę, że po prostu wynika to z niewiedzy.
Prezydent Brazylii jest chory na COVID-19, miał gorączkę, teraz już czuje się lepiej, ale może jego przykład będzie przestrogą dla tych, którzy uważają, że koronawirusa nie ma, że to jest jedna wielka ściema. Chciałam przejść na krótko do pytań od naszych widzów. Jeśli podejrzewam, że przeszedłem koronawirusa, czy jest sens robienie testu już po fakcie? Krzysztof Książek.
No może dla własnej wiedzy, dla statystyk, no, mówi się dużo o powikłaniach. Jeżeli się zrobi test po przechorowaniu, no pewnie może on być nawet dodatni albo ujemny, czy ewentualnie przeciwciała bym polecał, no to można się wtedy zamartwiać, co będzie dalej. Jakie będą powikłania, czy się miało na przykład zmiany w płucach. Ja bym był sceptycznie nastawiony. Jeżeli ktoś łagodnie przeszedł to schorzenie i myśli, że jednak miał, nic mu nie dolega, ja wiem, może dla własnej wiedzy tylko.
Bardzo dziękuję i na zakończenie pytanie do was, co dalej? Jakiego scenariuszu z koronawirusem możemy spodziewać się w Polsce? Kinga Wodzyńska.
Jest ciężko wyrokować, co będzie teraz po masowych ruchach związanych z wyborami i z poluzowaniem tych wszystkich obostrzeń. To jest poza tym jeszcze dodatkowo okres wakacyjny, więc wiem, że każdy z nas jest zmęczony, znudzony i sfrustrowany i chce wyjechać, więc kolejne dodatkowe ruchy się zdarzają. Więc nie wiem, jak będzie. Mogę jedynie się spodziewać, że jesień może faktycznie pogorszyć tą sytuację. Tylko mnie najbardziej przeraża jedna rzecz, że gdzieś tam zżyjemy się z tym wirusem i on sobie będzie w przestrzeni z nami, będzie po prostu z nami, a my będziemy obok, nie pamiętając o tym, że powoduje właśnie powikłania u osób starszych, jak się okazuje, u dzieci, a nawet u tych bezobjawowych. Więc bardziej mnie po prostu przeraża to, że przeszliśmy już do porządku dziennego, zajęliśmy się innymi rzeczami, a tymczasem uważam, że powinniśmy mimo wszystko nauczyć się na nowo żyć, tworzyć rzeczywistość z tym wirusem, pamiętając o tym, że on jest, nie bojąc się oczywiście, bo ten lęk też pewnie osłabia układ odpornościowy. To nie chodzi o lęk, chodzi o świadomość, chodzi o mądrość, chodzi o roztropność w postępowaniu, o zabezpieczenia bezkosztowe właściwie, które możemy zastosować, chronić siebie, chronić najbliższych, tyle co możemy zrobić, tak mi się wydaje, to róbmy.
A rzeczywiście, kiedy są wakacje, przypieka słońce, ludzie chodzą po ulicach bez maseczek, łatwo jest zapomnieć o koronawirusie. Dr Małgorzata Kubicka-Frączek, jaki jest twój scenariusz, twoje spodziewania na najbliższe miesiące?
Absolutnie nie chcę podawać żadnego scenariusza i czego się spodziewam. I tak samo naprawdę nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, jak słyszę premiera Morawieckiego, który spodziewa się, że we wrześniu pójdą do szkoły uczniowie. Dla mnie to, nie wiem, to jest po prostu bajka. Nic na ten temat, nawet naukowcy i lekarze na ten temat by się nie wypowiadali, a już polityk tym bardziej, zwłaszcza, że no, ludzie tego słuchają. I jeśli chodzi o jakiś scenariusz, nie chcę mówić. Czytałam różne rzeczy, od takich, że będzie druga fala, a potem epidemia zaniknie, no bo każda epidemia kiedyś tam się kończy, do takich, że będziemy musieli się nauczyć z tym żyć, że to będzie trwało kilka lat. Także nie wiem. I szczerze mówiąc, tym się bym nie chciała szczególnie zajmować. Staram się zachować, jak mówię, to są trzy takie zasady, czyli w miarę dystans od innych osób, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś takie, na pewno nie będę się wybierała na jakieś mecze, imprezy grupowe i tak dalej. Na pewno w miejscach, przynajmniej dopóki nie będzie naprawdę drastycznego spadku przypadków zarażeń, maseczka, w sklepy, wszelkie miejsca, gdzie kontaktuje się z osobami. Na pewno dobrze jest dbać o układ odpornościowy, czyli absolutnie nie mówię, że nie mamy przebywać na świeżym powietrzu, nie mamy uprawiać sportów czy coś, ale najlepiej, jeśli będziemy to robili w gronie rodzinnym, tak samo wyjeżdżać na wakacje. Oczywiście, że tak. W tej chwili na przykład chyba bardzo dużą popularnością cieszy się wynajmowanie domków, gdzie jedna rodzina przebywa na łonie natury i proszę bardzo, natomiast w jakieś duże skupiska ludzkie zawsze są ryzykowne. Zresztą przykładem województwo lubelskie, gdzie ostatnio, jeśli chodzi o takie lokalne ogniska epidemii, jedno to było właśnie pracownicy sezonowi, czyli w tym przypadku akurat truskawkowi, i drugie to był rejon Jeziora Białego, czyli wiadomo, wszyscy, którzy wyjechali tam na wypoczyn. Piwo, te rzeczy, kontakty społeczne bardzo bliskie i no i niestety kilkanaście przypadków zarażeń właśnie stamtąd. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie obawy jako lekarz, pomijając kwestię naprawdę tego, że bardzo mnie niepokoi od maja to, co przedstawia nasz rząd, a przede wszystkim minister zdrowia, który zamiast właśnie zajmować się zaproponowaniem jakiegoś logicznego, opartego na badaniach, z wypowiedziami ekspertów, pomysłu na wychodzenie z epidemii i informowanie o tym stałe naprawdę społeczeństwa, bo niezależnie od tego, że owszem, ludzie są zmęczeni, każdy, ja też chciałabym, żeby to się już skończyło, ale jeśli przy tym jest brak informacji, albo fałszywa informacja, albo 10 różnych informacji z każdego, że tak powiem, każdego programu telewizyjnego inna, to ludzie po prostu nie wiedzą, kogo słuchać, nawet jakby chcieli. Także ja się trochę też Polakom nie dziwię, bo nie mamy takiej logicznego prowadzenia przez tą epidemię. I jako lekarz obawiam się chyba najbardziej jesieni, dlatego że nie wiem, jak to będzie wyglądało na takiej, tak jak my mamy pierwszy taki front kontaktu z pacjentami. Kiedy zaczną się przeziębienia, kiedy zacznie się grypa, COVID prawdopodobnie nie ustąpi. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądało przyjmowanie pacjentów z tymi wszystkimi chorobami, a ilość pacjentów gwałtownie wzrasta na jesieni, więc gdzie, wiecie, ubranie się w kombinezon, maseczka, potem rozebranie z tego do następnego pacjenta, to bardzo wydłuża czas wizyty. I taka rzecz, którą też podnoszą lekarze, mianowicie chyba warto by było, żeby rząd zastanowił się nad instytucją koronera. W polskich warunkach jest to z reguły lekarz, który zajmuje się stwierdzeniem zgonu. I do tej pory różni lekarze z pogotowia, również lekarze POZ-u, chodzili po prostu do mieszkań stwierdzać zgon. Ale w przypadku, gdyby rzeczywiście epidemia się rozkręciła, nie bardzo to sobie wyobrażam, bo wtedy jakby, jeśli idę do stwierdzenia zgonu z powodu jakiejś choroby układu oddechowego, to no, powinnam mieć zabezpieczenie takie już high level. To nie jest tak, że jakaś tam maseczka czy jakaś tam przyłbica, tylko cały uniform. Przychodnie, które czasami mają, powiedzmy, utrzymują się, ale mają, powiedzmy, 2-3 tysiące pacjentów i funkcjonują, ich nie będzie stać na taki sprzęt, na dezynfekcję samochodu za każdym razem, więc może warto by było, żeby był, nie wiem, na dany rejon, gminę czy województwo jakiś lekarz, który miałby sprzęt, miałby samochód i po prostu jeździłby do stwierdzania zgonów. Także różne są problemy i naprawdę jest tego sporo, ale chyba, jak mówię, największe obawy wśród lekarzy pierwszego kontaktu budzi pytanie, co będzie jesienią.
ważny postulat dla polskiego rządu. Patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, na pewno powinniśmy być ostrożni i szykować się na wielomiesięczną walkę z koronawirusem. Jeszcze ostatnie słowa, Krzysztof Książek.
Ja bym poparł to, co Małgosia przed chwilą powiedziała. No, efekt tego schorzenia jest nieobliczalny. Tak naprawdę, co będzie dalej, to nie wiemy. Natomiast to, co Małgosia mówiła, na jesieni przybywa różnych schorzeń, przeziębień, gryp, innych takich niestety nagminnie występujących wśród społeczeństwa schorzeń, więc do tego dołączy się ten koronawirus nieszczęsny, którego też wszyscy już mamy dosyć, ale niestety on będzie z nami jeszcze przez jakiś czas. No, trzeba zachować po prostu ostrożność i to, co Małgorzata wspominała, no szkoda, że rząd nie zajmuje się jakimś takim sensownym planem długofalowym na przynajmniej kilka miesięcy najbliższych, żeby przedsiębiorstwo pewne środki ostrożności, tylko no, nagminnie zachęca do, już pomijając o wyborach, do lekceważenia, wręcz powiedziałbym, potencjalnie śmiertelnego wirusa.
A stawką jest życie i zdrowie Polaków. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek.
Jeszcze jedną rzecz może dodam, tak właśnie z tej linii POZ-ów. Mianowicie niech się zdarzy taka sytuacja, że przyjdzie chory na COVID albo któryś z lekarzy pójdzie do stwierdzenia zgonu i okaże się, że to nawet niekoniecznie na to zmarła, ale była to osoba, która również miała jakieś tam zakażenie COVID. Jeśli się zrobi testy, to ten lekarz automatycznie idzie na co najmniej 2 tygodnie na leczenie. Jeśli będzie chory, to w ogóle może się okazać, że na kilka miesięcy. Znam takie przychodnie, gdzie przyjmuje 1 do 2 lekarzy. Jeśli zamknie się przychodnię, a wierzcie mi, naprawdę przychodnie są przeładowane jesienią, to nie będzie tak, że łatwo będzie te parę tysięcy osób przekazać jakiejś innej przychodni, a ludzie nie chorują tylko na przeziębienia. Także naprawdę bardzo apeluję, żeby do czasu jesieni minister zdrowia zajął się epidemią, a nie wyborami.
Niech ten apel wybrzmi, podawajcie dalej ten program, wydanie specjalne Fakty i mity o koronawirusie. Bardzo dziękuję. Kinga Wodzyńska, Krzysztof Książek i Małgorzata Kubicka-Frączek. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękuję.
Życzę dużo zdrowia i sił na walce, na froncie walki z koronawirusem. Kornelia Chojecka, telewizja Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo.